Kasa i nierozładowana zmywarka. Czyli o co kłócimy się najczęściej. Pierwszy poważny kryzys zaczyna się...
kiedy para po raz pierwszy wchodzi do Biedronki.
Co? Dlaczego akurat tam?
Bo na zakupach nie da się uciec od tematu, który potrafi rozpalać jeszcze bardziej niż seks.
Pieniądze.
Znowu mam wrażenie, że trochę przesadzacie. Przecież chodzi o włożenie kilku produktów do koszyka i zapłacenie przy kasie. Myślę sobie o pierwszych zakupach ze swoją partnerką i to jest bardzo dobre wspomnienie. Dużo się śmialiśmy, macając awokado w poszukiwaniu tego idealnie dojrzałego.
A ile zarabiacie? Jakie macie podejście do wydawania pieniędzy? Jecie podobne produkty? Nie macie problemu z tym, że ktoś będzie oceniał wasze wybory w sklepie? Rozmawialiście o tym, kto płaci za rachunek?
Zarabiamy podobnie. Wydajemy też podobnie. Ona jest wegetarianką, ja nie, ale to nie znaczy, że bez mięsa zemdleje. Nawet nie pomyślałem, że można wstydzić się tego, co się kupuje. Szliśmy do niej, więc ona zaproponowała, że zapłaci, ale ustaliliśmy, że jak będziemy u mnie, to ja zapłacę.
Czyli masz odpowiedź, dlaczego to było miłe wspomnienie.
I jednak to nie ty płaciłeś.
Rzeczywiście mamy chyba podobne podejście i nie mamy problemu z gadaniem o kasie.
W takim razie należycie do mniejszości. W świetle badań Polacy wstydzą się biedy i niskich zarobków. Posiadanie pieniędzy jest miarą skuteczności i zaradności. To głęboko zakorzenione przekonanie. Stąd słynne zastaw się, a postaw się. W rankingu naszych narodowych wstydów wysoko sytuuje się też podejście do ciała. Dlatego wszyscy okrywają się i zakrywają, nawet w takich miejscach jak sauna czy prysznice na basenie. Wróćmy jednak do pieniędzy. Okazuje się, że dla wielu osób czymś paraliżującym jest powiedzenie, że na coś ich nie stać.
A jak mogą skończyć się takie zakupy dla pary, która ma odmienne podejście do pieniędzy?
Pacjentka ostatnio opowiedziała mi o chwili, w której zdecydowała się zakończyć swój związek. Stali przy kasie w supermarkecie, właśnie byli pierwszy raz razem na zakupach. Jej partner sięgnął po taki plastikowy oddzielacz, położył go na taśmie i zaczął przekładać za niego niektóre produkty. Tłumaczył, że za płatki śniadaniowe nie będzie płacił, bo prawie w ogóle ich nie je, a na swoją stronę zabrał ser, którego ona nie zamierzała jeść. Dla niego to było coś zupełnie normalnego, a dla niej moment, w którym ktoś wyciągnął wtyczkę doprowadzającą energię do jej uczuć wobec niego. Zniechęciło ją to aż tak, że kompletnie przestał ją podniecać. Poczuła wręcz odrazę i niechęć. Ktoś mógłby powiedzieć, że chodzi przecież o jakiś kawałek sera czy paczkę płatków, ale takie sytuacje potrafią wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa i postrzeganie tego, czy relacja będzie stabilna, czy nie.
Nie mogli porozmawiać o tych zakupach, kiedy pchali wózek między alejkami albo w drodze do sklepu?
Pewnie, że mogli. Nie spodziewali się jednak, że wspólne zakupy to w ogóle może być jakiś dramat. Każde z nich założyło, że ich podejście do pieniędzy jest tym jedynym, domyślnym.
Taka sytuacja przy kasie w dyskoncie to szczerze mówiąc nie jest jeszcze największy problem, jeśli chodzi o pieniądze. Kiedy między partnerami jest duża różnica w zarobkach, to często staje się źródłem jawnych lub ukrytych napięć. Jak tu zaplanować wspólny wyjazd na wakacje, jeśli jedna osoba zarabia w okolicach płacy minimalnej, a druga kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie?
No właśnie, jak?
Opowiem ci o parze dwóch kobiet. Jedna jest artystką słowa, pisze wiersze, ma nieregularną pracę. Sama podkreśla, że to jej pasja, wiedząc, że nie jest to szczególnie dochodowe zajęcie. Pieniądze zarabia na zleceniach od znajomych. Głównie na pisaniu postów na Facebooka czy Instagram. Powiedzenie, że żyje od pierwszego do pierwszego, nie do końca by do niej pasowało, bo nieraz musiała pożyczać pieniądze od znajomych i rodziny, żeby dotrwać do tego pierwszego. Opłacić czynsz czy kupić podstawowe artykuły spożywcze. Poetką jest naprawdę dobrą. Na jeden z wieczorów, na których czytała swoje wiersze, przyszła bardzo bogata właścicielka kilku dobrych restauracji. Zaiskrzyło, szybko rozwinęło się między nimi uczucie. Od początku miały świadomość tej przepaści finansowej, która je dzieli, ale unikały rozmowy na ten temat kilka dobrych miesięcy.
Co się stało, że w końcu musiały porozmawiać o kasie?
Wspólne wakacje. Okazało się, że przyzwyczajone są do zupełnie innych standardów. Mniej zamożna poetka mogłaby spać w śpiworze na Karimacie, a jej partnerce wakacje kojarzą się z wygodnym łóżkiem w 5 gwiazdkach. Bogatsza z nich wyszła z propozycją, że pokryje koszty wyjazdu. Nie miała z tym żadnego problemu, wręcz usilnie przy tym obstawała. Spotkała się z ostrą reakcją tej mniej zamożnej, której pomysł od początku był nie w smak. Ostatecznie pojechały do pięknego domu we Włoszech. Umówiły się tak, że poetka będzie miała czas, żeby pisać, a restauratorka planowała odwiedzać okoliczne knajpki w poszukiwaniu inspiracji. Każda w swojej pracy. Ostatecznie wyszło tak, że za każdym razem, kiedy poetka zostawała sama w domu, dopadało ją poczucie winy, że nie spędza czasu z partnerką, która przecież opłaciła ten wyjazd. W końcu zostawiła swój notatnik i jeździła ze swoją partnerką po restauracjach. Później wyznała na kanapie u nas w gabinecie, że cierpiała katusze na tym wyjeździe.
Też pracuje z parą, która mierzy się z podobnymi problemami, dwóch mężczyzn.
To przypadek, że przykłady, które przychodzą wam do głowy, to pary jednopłciowe?
Na pewno problem dysproporcji finansowych nie dotyczy tylko par jednopłciowych. Chociaż mam wrażenie, że rozmowy o pieniądzach można w nich odwlekać dłużej niż w parach, które mają możliwość formalizacji związku. W decyzję o małżeństwie czy posiadaniu potomstwa wpisana jest jednak rozmowa o wspólnych pieniądzach. Czy wszystko, co zarabiamy, jest wspólne? Czy decydujemy się na rozdzielność majątkową? A może wspólne konto na wydatki, ale osobiste konta na oszczędności? Na naszej kanapie pacjenci opowiadają o różnych rozwiązaniach. Chociaż o takim modelu, w którym wszystkie pieniądze są wspólne, słyszymy bardzo rzadko. Zazwyczaj jest tak, że jedna osoba chciałaby się dzielić wszystkim, a druga nie, bo nie ufa partnerowi.
Nie ufa?
Ten brak zaufania może brać się z lęku przed tym, że rozrzutny partner wyda lekką ręką wszystkie pieniądze, albo ktoś bardziej oszczędny będzie nas rozliczał z wydatków. Czasem dwie osoby mogą grać ze sobą w taką grę równocześnie. Jeden z naszych pacjentów oczekiwał od swojej partnerki, że ta będzie ciągle atrakcyjnie wyglądać. Więc ona chodzi na manikur, pedikur, rzęsy, kupuje sobie nowe sukienki i buty. Myśl, że on mógłby wiedzieć, ile ona na to wydaje, ją paraliżuje, więc ona płaci za to wszystko swoją kartą. Mają wspólne konto, ale ona nie chce wysłuchiwać dyskusji o tym, czy ten rachunek za fryzjera musi być taki wysoki. Z kolei on wydaje na motor. Nawiasem mówiąc, bardzo jej się podoba na tym motorze. Kręci ją w tych wszystkich skórach i ochraniaczach. Ale jak kupuje sobie kurtkę, okulary czy nowy kask, to też płaci ze swojego konta, a nie wspólnego. Tej parze rozmowy o potrzebach i ich zaspokajaniu nie przychodzą z łatwością. Dlatego zresztą do nas przyszli, bo łatwiej im sprawiać sobie przyjemność w pojedynkę niż razem. I nie mówię tu tylko o przyjemności płynącej z zakupów. W związkach, w których nie rozmawia się o pieniądzach, prędzej czy później one staną się problemem. Zdziwiłbyś się, w ilu małżeństwach z długoletnim stażem małżonkowie nie wiedzą, ile zarabia ich partner.
Im wcześniej zaczniemy rozmawiać o pieniądzach, tym lepiej. A już zwłaszcza, kiedy jedna osoba, która ma ich zdecydowanie więcej, spotyka się z osobą, która tych pieniędzy ma dużo mniej. Zawsze wtedy, gdy mamy poczucie nierównowagi. Z jednej strony trzeba zadać sobie pytanie, jak będę się czuł, mając świadomość, że prawdopodobnie nigdy nie będę w stanie zapłacić za wspólny rachunek w restauracji, którą uwielbia mój partner lub moja partnerka. Z drugiej strony, czy ta bogatsza osoba jest w stanie pojechać na wyjazd, który pozbawiony będzie wygód? Tego typu pytania nie wybrzmiewają często na początku relacji, pojawiają się, gdy para wchodzi w jej kolejne etapy, planuje wspólną przyszłość.
A jak odpowiedź brzmi, że będę czuł się źle, to co wtedy? Trzeba się rozstać?
Niekoniecznie. Warto porozmawiać z partnerem wprost i skonfrontować to, jak nasze wyobrażenia o jego bądź jej potrzebach mają się do rzeczywistości. Moje doświadczenie gabinetowe podpowiada mi, że ta bardziej zamożna osoba rzadko kiedy oczekuje kolacji w drogich restauracjach. Pracowałem z parą, u której pojawił się dokładnie taki problem. Dwóch mężczyzn, jeden finansista, drugi artysta. Pierwszy bogaty, drugi mniej. Ten drugi wyrzucał sobie długo, że nie może kupić partnerowi żadnego prezentu, bo on przecież sam na wszystko może sobie pozwolić. Wpadł na pomysł, że zamiast zaprosić go do drogiej restauracji, ustawi stolik z obrusem na polu znajomego pod lasem. Do wina podał własnoręcznie wypieczony chleb i konfiturę, którą sam zrobił w tajemnicy. I wiesz co? Ten bogatszy do dzisiaj wspomina tę kolację jako najlepszą randkę swojego życia.
Jeszcze kilka dekad temu rozmowa o dysproporcji finansowej w związku hetero miałaby jasno określone role. Mężczyzna zarabia więcej, kobieta mniej albo wcale. Dzisiaj coraz częściej zdarza się, że to kobiety zarabiają więcej od mężczyzn.
Znamy takie pary i w każdej z nich generuje to spore napięcia. Pojawia się sprzeczność pomiędzy tym, co czuję, a tym, co powinnam lub powinienem czuć. Emocjonalnie nie nadążamy za zmianami społecznymi, które następują w sprawie równouprawnienia. Ta stosunkowo nowa sytuacja, że żona przynosi do domu więcej pieniędzy niż mąż, potrafi generować napięcie i frustrację po obu stronach. Nawet jeśli nie pada to wprost, to widzimy, że kobieta, która zarabia dużo więcej od swojego partnera, zaczyna inaczej go postrzegać. Na przykład staje się mniej męski w jej oczach, przestaje liczyć się z jego opinią, pomija go, a zdarza się, że bywa wobec niego nawet pogardliwa. Słuchamy później o takich sytuacjach, że spotykają się w grupie znajomych, a partnerka żartuje z niezdarności męża lub wyśmiewa jego opinię. W gabinecie opisuje go jako niezdolnego do podejmowania decyzji, niewystarczająco sprawczego. W odwecie z kolei słyszy komentarze, które podkopują jej pewność siebie jako kobiety. Na przykład takie, że jest karierowiczką, zaniedbuje dom i dzieci i oczywiście, mimo że fizycznie atrakcyjna, jest mało kobieca. Rysuje się nam tu właśnie ten patriarchalny klincz, w którym wciąż mniej lub bardziej świadomie funkcjonujemy. Mimo że para deklaratywnie akceptuje dysproporcje w zarobkach, to równolegle kwestionuje nawzajem swoją rolę w związku. Żona nie zajmuje się domem, w domyśle kobiecymi obowiązkami, więc czegoś jako kobiecie jej brakuje. Zaznaczam, że nie mówimy tutaj o jakichś ultrakonserwatywnych małżeństwach, tylko o ludziach świadomych i otwartych, którzy doświadczają wewnętrznego konfliktu.
Taka sytuacja to musi być jakaś spirala negatywnych emocji. Co można zrobić, żeby z niej wyjść?
Zadać sobie pytanie, po co ja to robię? Skoro wybrałem tę osobę na swojego partnera życiowego, to dlaczego stosuję wobec niego argument siły i chcę mu pokazać jego podrzędną rolę? Może mam w głowie zakodowane takie wyobrażenia na temat męskości, że atrakcyjny mężczyzna musi dużo zarabiać, a przynajmniej więcej od kobiety w związku. Skoro tak jest, to może nie ma się co oszukiwać, że jestem w stanie zbudować związek z kimś, kto zarabia mniej ode mnie. A w konsekwencji poszukać kogoś, kto lepiej wpisze się w naszą fantazję o męskości. Tylko warto zwrócić uwagę, że jeśli dobiorę sobie partnera z takiego patriarchalnego klucza, to może on przejawiać również takie cechy, które wcale nie będą wydawać się atrakcyjne. Na przykład będzie chciał dzielić i rządzić w domu.
A jakie problemy wynikają z tej bardziej tradycyjnej dysproporcji, czyli facet zarabia dużo kasy i utrzymuje kobietę?
Na pewno w takiej relacji trzeba zmierzyć się z opiniami, które będą docierać do takiej relacji w formie plotek. A może co bardziej bezczelni znajomi wypowiedzą je wprost. Poleciała na kasę. To chyba najłagodniejsze, jakie można sobie wyobrazić. Kiedyś pracowałem z mężczyzną zakochanym w dziewczynie, która pracowała w jego firmie. Zdecydowanie jego bardziej ciągnęło do niej niż na odwrót. Zabiegał o nią ponad rok. W końcu, kiedy w biurze wszyscy zorientowali się, że są razem, dziewczyna nie miała życia, bo szybko została tą, co robi karierę przez łóżko.
Mam nadzieję, że dobrze im ze sobą. Zaryzykuję tezę, że te wredne komentarze biorą się z lęku przed smutną prawdą o nas samych. W końcu mało kto jest w stanie przyznać przed samym sobą, że wykorzystuje seks, żeby osiągnąć jakąś korzyść. A przecież to całkiem powszechne.
Nie ma wątpliwości, że w wielu relacjach seks jest walutą. Poznaliśmy kiedyś w gabinecie takiego mężczyznę, który za każdym razem, gdy partnerka dawała się namówić na realizację jakiejś jego fantazji, wynagradzał ją parą drogich butów. Mimo że nie miał złych intencji, to kiedy partnerka odmawiała seksu, zaczęły się pojawiać też kary. Trzeba tu bardzo uważać, bo seks szybko może przestać być wspólną przyjemnością, a stać się częścią transakcji, elementem wymiany dóbr i usług.
Wiele osób może być w takich transakcyjnych relacjach do pewnego stopnia nieświadomie. Pisałem kiedyś o osobach żyjących samotnie w Warszawie. Jeden z bohaterów dopiero po rozstaniu miał odwagę przyznać, że przez rok był w związku tylko dlatego, że obawiał się płacenia za czynsz w pojedynkę. Kiedy w końcu się wyprowadził, dużo bardziej przytłoczyła go ilość obowiązków domowych.
To się nazywa niewidzialna praca kobiet. Może gdyby wiedział, że oprócz połowy czynszu ma jeszcze w pakiecie ogarnianie domu, to wcale by się z partnerką nie rozstał.
Chwila, bo chcę tutaj zgłosić protest. Możliwe, że po rozstaniu ilość obowiązków domowych przytłoczyła ją jeszcze bardziej niż jego. Oczywiście zgadzam się z tym, że przez lata prace domowe wykonywane przez kobiety były zupełnie niewidzialne. Były oczywistością przypisaną do konkretnej płci. Ale żyjemy jednak w trzeciej dekadzie XXI wieku i słuchając naszych pacjentów w gabinecie, mam wrażenie, że ten obraz mężczyzny jako ofertka kiepskiego, który siedzi na fotelu przed telewizorem i otwiera kolejne piwa, jest już mocno nieaktualny. Wśród moich pacjentów są mężczyźni, którzy poza pracą zarobkową w domu wykonują mnóstwo niewidocznych działań, takich jak prace ogrodnicze, mechanika samochodowa, etc.
Skoro już zaczęliście o ogarnianiu domu, to powiedzcie, dlaczego sprzątanie prowadzi do tak wielu kłótni?
Bo w sprzątaniu chodzi nie o sprzątanie, tylko o kontrolę.
I władzę.
Dobra, dobra. Czasem jednak chodzi o sprzątanie.
Czasem chodzi o coś innego, a czasem rzeczywiście pod konfliktem o sprzątanie nie kryje się nic innego. Pracowałam kiedyś z parą, w której mężczyzna cały czas głowił się, o co chodzi tej jego żonie, kiedy prosi go, żeby wypakował zmywarkę i zmył blaty w kuchni. Mówiła wprost podczas naszych sesji: słuchaj, ja już tak mam, że mam ochotę na seks dopiero, kiedy kuchnia jest posprzątana. Bo jak wchodziła do sypialni, a z tyłu głowy miała, że z rana będzie musiała zająć się zmywaniem naczyń, to nie mogła się zrelaksować. On zachowywał się, jakby nie słyszał tego, co mówi jego żona, tylko opowiadał, że jej nie pociąga, że nigdy nie wydawał jej się atrakcyjny, że jej nie podnieca. Zaproponowałam, żebyśmy zrobili przerwę w terapii na kilka tygodni. On dostał jedno zadanie – posprzątać przed pójściem do łóżka zmywarkę i zmyć blaty.
I co usłyszałaś, jak wrócili do gabinetu po przerwie?
Okazało się, że blat w kuchni miał więcej niż tylko kuchenne zastosowanie.
Teraz rozumiem, dlaczego zależało jej na tym, żeby blaty były czyste. A kiedy chodzi nie o sprzątanie, tylko o kontrolę?
Potrzeba kontroli potrafi ujawnić się dopiero wtedy, kiedy dwie osoby zaczynają ze sobą mieszkać. Nawiasem mówiąc, polecam każdej parze, która planuje taki ruch, wybrać się najpierw na wspólny weekend za miasto, później na wakacje i zobaczyć, jak wychodzi takie próbne wspólne mieszkanie.
Słyszałem kiedyś historię od znajomej o facecie, który wszedł do pokoju hotelowego pierwszy i po prostu rzucił się na wieszaki we wspólnej szafie. Zajął wszystkie swoimi marynarkami, a na jej sukienki zostawił szufladę. Oniemiała.
Myślę, że to daje całkiem dobre wyobrażenie, jak ich wspólne mieszkanie mogłoby wyglądać w przyszłości. O ile w ogóle tam była jeszcze jakaś przyszłość. Częściej na kanapie słyszymy taką historię, że jedna osoba sprząta, a druga nie. Jak tu znaleźć kompromis?
No jak?
Przede wszystkim warto zastanowić się nad tym, co to znaczy porządek. Może ten, który wpisywany jest w rolę bałaganiarza, tak naprawdę ma swój porządek. Zaznaczam, że rozmawiamy o rzekomym braku porządku, a nie o brudzie. Jeśli chodzi o ten drugi, to trudno tak niuansować.
Zresztą brud i brak higieny dość destrukcyjnie wpływają na atrakcyjność, prawda?
Kłótnie o porządek też potrafią zabijać namiętność. U jednej z par, które prowadzimy, to jest wątek powracający chyba na każdej terapii. Para mężczyzn, trzypokojowe mieszkanie, każdy ma swoją przestrzeń, ale salon jest wspólny i w nim ustawiona jest szafa. Kłócą się o tę szafę, bo cytując jednego z nich, po stronie tego, który nie ma w zwyczaju prasowania i składania wszystkiego w kostkę, jest taki nieporządek, że ubrania wręcz wysypują się na podłogę. Ten bardziej przywiązany do porządku jest w niebo wzięty, bo ma argument, że bałagan partnera wylewa się na wspólną przestrzeń. Wcześniej miał w zwyczaju wchodzić do jego pokoju i sprawdzać, czy wszystko ładnie składa. Ustalili, że to przekroczenie granic i w ramach kompromisu zgodzili się na utrzymywanie porządku w miejscach, z których razem korzystają.
Długo nie wytrzymali w tym kompromisie, bo jak tylko mieli przyjść do nich znajomi, ten przywiązany do porządku od razu wykorzystał sytuację i zaczął zmuszać partnera do sprzątania. Bo przecież ludzie zobaczą, jak my żyjemy. Zresztą bardzo sprytny sposób na to, żeby uniknąć rozmowy o swoich potrzebach. Taka rozmowa byłaby dużo trudniejsza niż próba zawstydzenia opinią znajomych.
Coś czuję, że tam chodzi o coś więcej niż tylko o to, czy rzeczy w szafie są poskładane, a koszule wyprasowane.
Chodzi o nawracanie partnera, przejęcie kontroli. Akurat w tym przypadku rozgrywa się to w konfliktach o porządek, ale równie dobrze mogłoby dotyczyć wymuszania swojego światopoglądu czy próby narzucenia swojej diety.
Takie walki o sprzątanie przykrywają nie tylko potrzebę kontroli, ale też różnice w strukturze osobowości, w surowości i wyrozumiałości dla samego siebie. Wyobraźmy sobie, że nie siedzimy teraz wieczorem w gabinecie, a na zewnątrz nie pada deszcz. Jest sobota, wyszło słońce, pierwsze dni wiosny. Nie trzeba iść do pracy. I w tym pięknym dniu pojawia się konflikt. Jedna osoba chce olać nieposprzątane mieszkanie i proponuje, żeby wyskoczyć razem na śniadanie, a druga, żeby w ogóle móc skupić się na przyjemności, musi się najpierw urobić po pachy i umyć w domu wszystkie okna. Tylko doby się nie rozciągnie, a wspólne przeżywanie przyjemności naprawdę zbliża.
Nie spodziewałem się, że przy wspólnym zamieszkaniu to sprzątanie jest takim punktem zapalnym. Myślałem, że główny problem to ostudzenie zapału do seksu.
Z naszych obserwacji wynika, że wspólne mieszkanie wcale nie musi skutkować pogorszeniem jakości życia seksualnego. Mam w pamięci sporo par, którym seks polepszył się po tym, jak zaczęły dzielić wspólną przestrzeń. Bo skończył się seks na chybcika, a zaczął taki oparty na bliskości, który lubią najbardziej. Przed seksem chodzą sobie nago po domu, uwodzą się wzrokiem, kąpią się razem. Wcześniej najwięcej seksu mieli na wyjazdach, w hotelu, pod namiotem, na imprezie u znajomych w zamkniętym pokoju. Kiedy w końcu razem wynajęli mieszkanie, mogli wreszcie nacieszyć się sobą bez pośpiechu.
Dla par, które lubią ten szybki seks, gdzieś w łazience, na imprezie albo w samochodzie, wspólne mieszkanie będzie większym wyzwaniem?
Niekoniecznie, chociaż na pewno warto być blisko z tym, co nas podnieca i pielęgnować związane z tym rytuały. Dobrze jest mieć rozpoznane swoje drogi dochodzenia do przyjemności w seksie. Może tak być, że będą to właśnie sytuacje związane z zagrożeniem, niepewnością. Wtedy faktycznie wspólne zamieszkanie będzie dużą zmianą. Trzeba będzie się nauczyć nowego doświadczania seksu opartego na intymności, który jednak nie wyklucza aranżowania sobie sytuacji powodujących wyrzuty adrenaliny. Wspólne mieszkanie i ta dość prozaiczna codzienność oraz wspólne obowiązki, jak urządzanie przestrzeni, gotowanie, sprzątanie, nie wykluczają spontaniczności, ale trzeba o nią zadbać. Seks to też jest aktywność, którą trzeba zaplanować, przemyśleć. Jeśli będziemy liczyć, że po prostu będzie się dział, to wystawiamy się na zagrożenie, że stanie się rutynowy i mało satysfakcjonujący, albo przepadnie w lawinie innych obowiązków.
Wielokrotnie słyszałem w naszym gabinecie lęki, że jak razem zamieszkamy, to będziemy mieli nudny seks. To chyba pada tak samo często jak przekonanie, że małżeństwo zabija namiętność. Ja mam wrażenie, że kultura zbyt często podpowiada nam, że seks poza domem, w hotelu, w bramie czy w biurze jest lepszy od tego w domu. A ja myślę, że powinniśmy skupić się właśnie na seksie powszednim, domowym. To w nim mamy najlepsze warunki, żeby rozwijać swoje fantazje i pragnienia. Kiedy słyszę od par, że obawiają się utraty energii przez wspólne zamieszkanie, to odpowiadam, że przede wszystkim zyskają szansę na zbudowanie seksu opartego na intymności, komunikacji, zaufaniu.
Jak to wygląda w praktyce? Wchodzi się pod kołdrę i...
Kołdra nie jest tutaj do niczego potrzebna. Łóżko zresztą też. Dajesz się ponieść stereotypom, że seks intymny w bliskim związku musi być przewidywalny i koniecznie trzeba zamykać się w sypialni. Intymność nie wyklucza tego, żeby pobawić się różnymi scenariuszami. Fantazje o odgrywaniu ról są bardzo popularne wśród naszych pacjentów. Ostatnio jedna z par, z którymi pracujemy, zorganizowała sobie taki wieczór, że on siedzi w domu, a ona odgrywa rolę włamywaczki. Świetnie im to wyszło. bo zrozumieli to, co często powtarzam. Nad dobrym seksem trzeba pracować. Jeszcze mogę dodać, że dobry seks to zabawa.
A co jeśli ktoś nie chce się bawić? Znajoma opowiadała mi, że była kiedyś z partnerem, który na każdą próbę zabawy reagował alergicznie. Tłumaczył, że zabawa całkowicie zabija mu podniecenie, a jedyny seks, jaki lubi, musi być bardzo serio, dramatyczny.
Wyjście z propozycją jakiegoś urozmaicenia życia seksualnego nie zawsze przychodzi z łatwością. Dlatego, kiedy jedna z osób w relacji wykazuje inicjatywę, to przede wszystkim na wstępie trzeba to docenić. To najlepszy wstęp do rozmowy. Pozytywne wzmocnienie pomaga wejść pewniej w rozmowę o naszych potrzebach i granicach. O tym, czego chcemy spróbować, jakiej zabawki erotycznej, a może seksownej bielizny. Rozmawiajmy, a może odkryjemy jakąś przyjemność, o której nawet nie wiedzieliśmy.
Ale nie musimy chyba zgadzać się na wszystko, prawda? Jak odmówić tak, żeby nie zniechęcić partnera?
Moja propozycja jest taka, żeby potraktować każdą taką inicjatywę jak prezent. W końcu nie wszystkie prezenty, które dostajemy na urodziny albo pod choinkę, są trafione. Ale zgadzamy się co do tego, że zawsze warto docenić to, że ktoś się postarał, chciał nam zrobić przyjemność, poświęcił dla nas swój czas. Wyobraźmy sobie, że wracamy do pracy, a partnerka zaskakuje nas w sypialni zestawem sznurów i kajdanek, które kupiła w internecie. Jeśli nie mamy ochoty na krępowanie, może jest coś, co moglibyśmy zaproponować w zamian.
Kochanie, to super, że zorganizowałaś nam te sznury do krępowania, ale nie wiem, czy jestem teraz na to gotowy. Może spróbujmy najpierw wiązania krawatem? Tak mogłaby brzmieć odpowiedź?
Bardzo dobra odpowiedź, bo to jednocześnie podpowiedź. Doceniasz wysiłek, nie robisz czegoś, czego nie chcesz i oferujesz coś w zamian.
A jak tego nie robić?
Nie dalej jak w tym tygodniu rozmawialiśmy z jedną z par o takim trudnym doświadczeniu. Mężczyzna zaproponował żonie, że chciałby umówić się z nią w hotelu. Będą udawać nieznajomych, ale wpadną sobie w oko, poflirtują, wypiją drinka, a później pójdą razem do pokoju. Ona mu na to: czy ty zwariowałeś? Po co w ogóle robić coś takiego, skoro mamy wreszcie własne mieszkanie?
Mogło zaboleć.
Nie wszystko, co partner proponuje, musi się nam podobać, odpowiadać naszym preferencjom, ale to jest o nas, a nie o nim. Trzeba wziąć za to odpowiedzialność i powiedzieć na przykład: o kurczę, interesujący pomysł, ale ja bym chyba nie dała rady. Ja bym nie czuła się komfortowo, albo ja nie lubię wydawać pieniędzy na takie ekstrawagancje.
Pojechali do tego hotelu, czy zostali w mieszkaniu?
Tamtej nocy jeszcze zostali w mieszkaniu, ale już dużo lepiej wyglądają ich rozmowy o fantazjach, lękach i potrzebach. Odkryli, że zabawą, która kręci ich oboje, są przebieranki. Pewnie musieli powiększyć garderobę, żeby pomieścić te wszystkie kostiumy.
Jak przygotować się do mieszkania razem? Małe kroki pozwolą wam zajść daleko. Nie musicie przecież brać na drugiej randce kredytu na 30 lat. Pojedźcie najpierw na weekendowy wyjazd za miasto. Zanim będziecie budzić się i zasypiać obok siebie w waszym mieszkaniu, pojedźcie razem na wakacje. W ciągu 2 tygodni dzielenia się wspólną przestrzenią dowiecie się więcej o tym, jak mogłoby wyglądać wasze wspólne mieszkanie. Zachowajcie otwartą głowę. Niezależnie od tego, ile czasu spędzicie na wakacyjnych wyjazdach, to nie będziecie w stanie przygotować się na wszystko. Zwyczaje partnera lub partnerki mogą być dla was zaskakujące, a nawet irytujące. Rozmawiajcie regularnie o tym, co działa, a nad czym warto pracować. Nie zakładajcie czarnego scenariusza. Wspólne mieszkanie wcale nie musi odbić się negatywnie na waszym życiu seksualnym. Pomyślcie o nowej sytuacji jako okazji do pracy nad seksem, w którym będziecie czerpać energię z bliskości i intymności. A jak chcecie dostarczyć sobie adrenaliny, to pamiętajcie, że nic nie stoi na przeszkodzie. Narysujcie sobie dom, zanim zaczniecie go budować. Chcielibyście przekonać się, czy macie podobne wyobrażenia na temat waszej przyszłości? Weźcie kartkę, kredki albo długopis i dajcie sobie 15 minut na to, żeby narysować wasz wymarzony dom. Każde z was rysuje osobno. Czy w tym domu są dzieci? A zwierzęta? Jak duży jest ten dom? Ile miejsca zajmuje kuchnia, a ile sypialnia? Po 15 minutach porównajcie rysunki i porozmawiajcie o swoich marzeniach.